Niech Pan obdarzy spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ain Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej na spokojniej. Zapraszam na wieczorną audycję biblijną do zatrzymania się przy Słowie Bożym, które słyszeliśmy wczoraj. Już prawie połowa Wielkiego Postu. Zatrzymujmy się więc przy Słowie Życia, aby dobrze przeżywać ten czas i przygotować się na święta wielkanocne. Usłyszymy fragment Księgi Wyjścia, która mówi o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli egipskiej, ale która też mówi o różnych trudnościach, zmaganiach, perypetiach, szemraniach, narzekaniach narodu wybranego, który idzie przez pustynię i nie zawsze mu się to podoba. To obraz również naszego życia, że idąc za Panem Bogiem, doświadczając w swoim życiu często bardzo konkretnych Jego interwencji, znaków, cudów, Jego pomocy, przychodzi zwykła codzienność, gdzie o tym zapominamy i przy różnych sytuacjach trudniejszych, kiedy wydaje nam się, że Go nie ma przy nas, zaczynamy narzekać, tak jak Izraelici na pustyni. Posłuchajmy tego fragmentu. Z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci, nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba. Ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. Oto Słowo Boże. Widzimy Izraelitów, którzy mają bardzo konkretne doświadczenie braku, cierpienia. Nie ma wody. Pan Bóg wyposażył nas w potężną broń, która podtrzymuje nasze życie. Każe nam o nie walczyć. Daje motywację. Kiedy jest wędrówka przez pustynię, jest gorące słońce, kiedy dręczy ich pragnienie, zwracają się przeciwko Panu Bogu. Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby wydać nas na śmierć z pragnienia? Bóg wyprowadził z niewoli, dokonał cudów, ocalił od zemsty Faraona. Pragnienie sprawia jednak, że szybko zapominają o dowodach Bożej opieki. Liczy się tylko dziś. To często też nasza sytuacja. Zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił wczoraj, w całym życiu. Ale ponieważ dzisiaj cierpię, to mogę zanegować wszystko. Z jednej strony mogę z ufnością prosić o pomoc, o ratunek, o siłę, o wytrwałość. Ale taka sytuacja może też prowadzić do zwątpienia, do zanegowania wszystkiego. Pan Bóg słyszy to wołanie ludu i posyła Mojżesza, żeby temu zaradził. Ten sam, który usłyszał ich głos wołania i dokonał dla nich cudów miłości, powtórzy je znowu. Mimo że go nie ujrzą, Bóg stanie na skale lub sam stanie się skałą, z której wytryśnie woda, zaspokajając ich pragnienie. Izraelici często wchodzą w to doświadczenie, czy to tą odpowiedź na trudności przez szemranie, przez narzekanie, przez negowanie Bożej obecności, Bożej opieki, to akt niewiary w Bożą opatrzność, jak również w autorytet Mojżesza. A Bóg odpowiada z ogromną cierpliwością, zaspokajając potrzeby swojego ludu. Można zobaczyć, że jest to początek ich wspólnej drogi. Bóg jest bardzo wyrozumiałym ojcem. Ale później zobaczymy trochę inną dynamikę, kiedy Bóg zdecyduje, że Izrael powinien już dojrzeć i przestać być kapryśnym dzieckiem, będzie surowo karał już bunty. Te pragnienia muszą też dojrzewać. Lud ma się nauczyć tej ufności, ale też zmagania w trudach. Zadziwiającą konsekwencją tego wydarzenia jest nowa nazwa miejsca. To miejsce nazwał Massa i Meriba Mojżesz, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie. Massa po hebrajsku znaczy pokusa, próba, a Meriba to po hebrajsku kłótnia. Te nazwy miały służyć jako przypomnienie o tym buncie i jako przestroga. I później w Piśmie Świętym, szczególnie w psalmie 95, który też słyszeliśmy, będzie wspomnienie tego wydarzenia. Psalm 95 będzie mówił: obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serce jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Z jednej strony możemy siebie pytać, czego pragnę, w sensie jakie pragnienia mnie bardzo niepokoją, bardzo mnie angażują, czego mi brakuje i czy ufam, że Pan Bóg jest w stanie to zaspokoić, w sensie odpowiedzieć swoją miłością, by dać mi to, czego potrzebuję. Czy też buntuję się, jak Izraelici na pustyni? Księga zaprasza, i to wydarzenie, do słuchania. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Nie zatwardzajcie serca w tym swoim bólu, pretensji, tego oskarżania Pana Boga, że po co wyprowadziłeś nas z tego Egiptu, dlaczego nam to dałeś. Jak tutaj teraz, w tym momencie jest nam trudno, cierpimy, można przestać słuchać głosu Pana. Czas Wielkiego Postu jest tym czasem uczenia się słuchania Boga przez Jego Słowo, ale jednocześnie czasem zaufania i prośby. Bo Bóg naprawdę chce zaspokoić te nasze pragnienia, w sensie to fundamentalne pragnienie miłości, sensu, nadziei. On chce dać nam wody żywej, o której będzie mowa w Ewangelii. Powrócimy za chwilę do następnego czytania z listu do Rzymian. Chwila przerwy i zapraszam ponownie.
Życia, tyś krynicą moich sił, jak latorość odpowicia w ciebie ja wszczepiony był. czy gdzie indziej, szczęścia więcej niż u ciebie znalazłbym, który tyle mi tysięcy niesiesz darów w ręku swym. Gdzie jeżeli nie u ciebie mógłbym znaleźć pociech strój, coś na ziemi i na niebie już tron ugruntował swój. Gdzież takiego znajdę Pana, który tak się zajął mną, że mnie wyrwał z rąk szatana swoją własną drogą krwią. Mam do takiej to miłości nie położyć się do stóp, nie zaprzysiąc jej wierności aż do śmierci, aż po grób. O, przy tobie pozostanę, Jezu, w szczęściu w chwili prób. Z tobą serce jest związane już na wieki, aż za grób. Twego tylko czekam słowa i wezwania z kraju mąk. Dusza odejść jest gotowa, która z twoich żyła rok.
Usłyszymy fragment listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, bardzo ważny, mówiący o usprawiedliwieniu, o zbawieniu, o przebaczeniu grzechów, o tym, że Chrystus przebaczył nam, ale że ukochał nas, gdyśmy byli grzesznikami. To znaczy, odkrywamy, że nas ukochał jako grzeszników. To znaczy, nie przestaje kochać tych, którzy są grzesznikami i dla których też dzisiaj jest nadzieja nawrócenia, bo Chrystus przychodzi zbawić, a nie potępić. Z listu do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Paweł w niezwykle jasnym świetle przedstawia nowe życie w Chrystusie. Praktycznie nie zagraża mu grzech, a chrześcijanin już może oglądać siebie jako uczestnika chwały Bożej. Jej nadzieję podtrzymuje wierzących Duch Boży. Chrystus, który umarł za grzeszników, tym bardziej strzeże tych, którzy do Niego należą. To niesamowita radość, nadzieja, prawda o tym, że Bóg okazał nam właśnie swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Umarł za niesprawiedliwych. Każdy więc również dzisiaj niesprawiedliwy może się nawrócić, kiedy przyjmie tą prawdę, że w Chrystusie otrzymuje przebaczenie. Jak komentują ten fragment ksiądz Przemysław i ksiądz Marcin w swojej książce Jutro Niedziela, Odpocznij ze Słowem, zanim Paweł wprowadzi nas w realia nowego życia w Chrystusie, który jest walką, chce, żebyśmy spojrzeli na nie z Bożej perspektywy, z perspektywy nieba. Należymy do Niego. Bóg zrobi wszystko, abyśmy się tam znaleźli. To jest najgłębsze pragnienie Boga, być z nami w relacji. W Chrystusie już jesteśmy zwycięzcami. Kluczową postacią, która podtrzymuje w nas wizję zwycięskiego końca i daje siłę w drodze, jest Duch. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Paweł pokazuje to działanie Ducha Świętego jako bohatera historii zbawienia, który podtrzymuje nas, który modli się w nas, który przypomina, który koryguje, który pokazuje ten ostateczny cel. Odkąd Chrystus wstąpił do Ojca, żyjemy w Jego czasie, w czasie Ducha. On wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa, cierpliwie czyni z nas dzieci Boże. Kościół modli się w nas i wskrzesi nas w czasie ostatecznym. On podtrzymuje nadzieję nieba w tych, którzy słabną w drodze do Niego. Ciągle potrzebujemy odkrywać Ducha Świętego, żeby nie stracić kierunku, nie stracić nadziei, nie zwątpić w to działanie Boga, kiedy przychodzą trudności, w Jego bliskość, obecność. Sam Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Prośmy z ufnością tego Ducha Świętego, Ducha Bożego, też o te Jego konkretne dary w tym czasie Wielkiego Postu, ale w tym czasie codzienności tego naszego tygodnia. O mądrość, roztropność, rozwagę, odwagę, męstwo, wytrwałość, cierpliwość. Miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch, który przekonuje nas o miłości Boga, a jednocześnie też stawia nas w prawdzie, że potrzebujemy zmiany, nawrócenia, wyznania naszych grzechów, odejścia od tego, co czynimy złego względem drugiego człowieka, czy względem Pana Boga, nie słuchając Go, szemrając, narzekając. To piękna perspektywa w połowie Wielkiego Postu. Przypomnienie, że naszym celem jest życie wieczne, jest niebo. A Chrystus już nam to wysłużył. Jego mamy słuchać, jak zostaliśmy napomnieni, czy zaproszeni tydzień temu przy objawieniu się Chrystusa na górze, kiedy słyszeliśmy ten głos, głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Do Niego więc wracajmy, za Nim chodźmy i Jego też z ufnością prośmy, byśmy nie wątpili w tą miłość Boga i przebaczenie grzechów nie tylko naszych, ale możliwość przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia dla każdego dzisiaj, który jest daleko, a który choć spojrzy na ten krzyż, który przyjmie Chrystusa. Dlatego tak ważne dla nas, dla wspólnoty Kościoła, dla wierzących jest mówienie o Chrystusie, by dać nadzieję każdemu i kierunek życia wiecznego, który Bóg przygotował dla nas. Zapraszam za chwilę na przepiękną, na słuchanie Ewangelii, przepięknej historii, sceny spotkania Jezusa z Samarytanką.
Jezus przybity do krzyża. Rozumiem ludzki nasz ból, wpatrzony w drogę człowieka, troskliwie nad nim się zniża. Jezus, Jezus kochany, koi cierpienia człowieka, Zbawca przez Ojca nam dany. Wciąż i wciąż na nas czeka. Jezus, Jezus kochany, koi cierpienia człowieka, Zbawca przez Ojca nam dany. Wciąż i wciąż na nas czeka. Choćby twój ból był jak rany, przebity dłoni Jezusa, człowiek wytrzymać go może, jeśli wciąż kocha Chrystusa. Jezus, Jezus kochany, koi cierpienia człowieka, Zbawca przez Ojca nam dany. Wciąż i wciąż na nas czeka. Jezus, Jezus kochany, koi cierpienia człowieka, Zbawca przez Ojca nam dany. Wciąż i wciąż na nas czeka. Wszystkim ludzkim cierpieniom nadał sens Jezus z krzyża. Idź już jak dziecko do Niego, On ból twój w radość zamieni. Jezus, Jezus kochany, koni cierpienia człowieka, Zbawca przez Ojca nam dany. Wciąż i wciąż na nas czeka. Jezus, Jezus kochany, koni cierpienia człowieka, Zbawca przez Ojca nam dany. Wciąż i wciąż na nas czeka.
Zatrzymajmy się teraz z Jezusem w Samarii. Jezus celowo idzie przez Samarię, chociaż mógł przypuszczać, że może być tam nie najlepiej przyjęty. Żydzi z Samarytanami nie utrzymywali stosunków, byli wrogo nastawieni. Doświadczyli też tego apostołowie, kiedy zmierzali z Jezusem do Jerozolimy, kiedy nie chciano ich tam przyjąć. Ta historia spotkania Jezusa z Samarią, a w tej Samarii z kobietą samarytańską, która nawet nie ma imienia, jest przepięknym obrazem prawdy, że Chrystus szuka człowieka zagubionego. Szuka tego, który cierpi. I łamie wszelkie stereotypy, również kulturowe, bo nie tylko, że przechodzi przez tą Samarię, ale rozmawia sam na sam z Samarytanką, ma do niej cierpliwość i prowadzi ją do rozpoznania w sobie Mesjasza. W Ewangelii Jana mamy takie cztery wielkie tematy. To wino, krzew winny, pasterz, chleb żywy oraz woda. Woda w Ewangelii świętego Jana pojawia się już podczas wesela w Kanie Galilejskiej, czy w czasie rozmowy z Nikodemem. Tam jest zestawiona z Duchem Świętym. Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wprowadzeniem wielkiego tematu o wodzie jest właśnie rozmowa z Samarytanką. Ten temat wody powróci później w następnym rozdziale, 9, w znaku dokonanym przez Jezusa, uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, który będzie miał się obmyć w sadzawce Siloam. Jak dopowie papież Benedykt XVI, cały ten rozdział, gdzie słyszymy, jeśli ktoś jest spragniony, wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, cały ten fragment Ewangelii Jana jest objaśnieniem chrztu, który sprawia, że widzimy. Chrystus jest dawcą światła, który za pośrednictwem sakramentu otwiera nam oczy. Chodzi przecież o sakrament, którego materią jest woda. Ciekawy jest czas i miejsce tego spotkania Jezusa z Samarytanką. Przy studni i godzina 6. Pora największych upałów. Dlaczego wtedy przychodzi w taką niedogodną porę, w takiej niedogodnej porze upalnej? Jej życie, jak za chwilę usłyszymy, nie układa się zgodnie z jakimiś klasycznymi normami społecznymi. Kobieta, możemy powiedzieć, że ukrywa się przed oczami ludzi. Spotyka przy studni ta, która nie ma męża, spotyka oblubieńca, jak przy historii spotkań przy studni w Starym Testamencie było to częstym spotkaniem. Zaślubiny przy studni, w sensie spotkanie oblubienicy. Z radością, kiedy spotka oblubieńca, zostawi nawet dzban, zapomni, po co tam właściwie przyszła i pobiegnie, by mówić o tym, czego doświadczyła. A to Jezusowe wołanie "daj mi pić", które usłyszymy, nawiązuje przecież do słowa wypowiedzianego na końcu Ewangelii. Jezusowe pragnę na krzyżu, pragnienie wypełnienia się woli Bożej, pragnienie, by ludzie uwierzyli, pragnienie przebaczenia, pragnienie wreszcie wchodzenia w relacje, byśmy uwierzyli, że Chrystus ukochał nas, gdyśmy byli grzesznikami. To bardzo obfity fragment tej Ewangelii, 4 rozdział. Posłuchajmy chociaż fragmentów. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowi, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. O gdybyś znała dar Boży. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Daj mi tej wody, abym już więcej nie pragnęła. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba? Jakżeż możesz dać mi tej wody? Bardzo ciekawe jest to opowiadanie też pod względem konstrukcji, kiedy mamy przez tą technikę pokazywania nieporozumień odkrywanie coraz głębszego tematu, od ogółu do konkretu. Kiedy jest nieporozumienie, dwuznaczność, ironia, nagle po tym wszystkim jest zaproszenie Jezusa: idź zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Kobieta mówi: no nie mam męża. Jezus: dobrze powiedziałaś. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Jezus pokazuje, że zna jej życie, jej dramat, bardzo osobisty. Pozwala jej dostrzec w Jezusie kogoś więcej niż jednego z mężczyzn, który staje na jej drodze. Krok po kroku jest prowadzona przez Jezusa, by spotkać z Nim, czy w Nim źródło życia. Łatwo zmienia temat. Panie, widzę, że jesteś prorokiem, i wprowadza problem tutaj teologiczny, że nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie trzeba oddawać cześć. Odchodzi od tematu, który ją bardzo dotyka, od swojego dramatu osobistego, tej jej relacji z Bogiem, tej jej pragnienia, też może jej wstydu, też bólu, cierpienia, niezrozumienia. No, trudno jest mówić o sobie, czy jakby dotykać problemów w sobie. Łatwo jest wtedy wrzucić temat zastępczy. O świątyni, o księżach, o kościele, o polityce, o innych. Wtedy łatwiej się rozmawia, bo mamy wspólnego wroga, na którym możemy się wyżywać. Jeśli znajdziemy podobnego rozmówcę, trudno jest mówić o sobie. Jezus mówi: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, że nie będą oddawać cześć Ojcu. Ani na tej górze, ani na innej, ale nadejdzie też godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. Powoli kobieta przekonuje się, że może zaufać temu człowiekowi. Mówi: wiem, że przyjdzie Mesjasz, który nas wszystkiego nauczy. I co ciekawe, Jezus właśnie tej kobiecie, umęczonej, udręczonej też tą swoją historią życia, z tymi zmaganiami, wstydem, niezrozumieniem, samotnością, mimo że wchodziła w relacje tyle razy, A i teraz ta relacja, w której jest, nie jest w pełni tą, której pragnie bycia żoną. Jezus właśnie jej daje się rozpoznać. Jestem ja, który z tobą mówię. To wystarczyło kobiecie, że zostawia wszystko i biegnie powiedzieć: przyjdźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi całą prawdę. Możemy tylko w tym odczytywać, że powiedział całą prawdę i nie potępił mnie, nie zostawił, nie miał pretensji. Miał dla mnie cierpliwość, miłość. Przeprowadził mnie z tego mojego doświadczenia, że moja sytuacja życiowa jest bez wyjścia, do tej nadziei, że moje życie jest cenne, wartościowe. Kiedy potem uczniowie przychodzą, dziwią się, że rozmawia z kobietą. To było dla nich szokujące, bo w tej kulturze było to czymś bardzo nagannym, w sensie, że rabin sam na sam zostawał z kobietą, rozmawiał z nią. Mogło to rodzić ogromne podejrzenia czy plotki. A jednak okazuje się, że to spotkanie sprawia, że przychodzą mieszkańcy Samarii, Sychar. Jezus zostaje tam jakiś czas i przekonują się na własne oczy, że On jest rzeczywiście Zbawicielem. To spotkanie z Samarią pokazuje, że dla Jezusa nie ma przestrzeni, nie ma miejsc, które nie są dla Niego ważne, które by omijał. Co ciekawe, właśnie w Samarii powstała jedna z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, aczkolwiek też Samarytanie zachowali swój kult odrębny od izraelskiego. Aż do dzisiaj żyje kilkaset osób na tej górze. Garizim, Sychar, tam w pobliżu, do dzisiaj jest ten kult samarytański sprawowany przez te kilkaset osób. Pan Bóg pozwala im funkcjonować przez te 2000 lat i może są dla nas też pomocą, świadkiem tego wydarzenia, że ono rzeczywiście jest prawdziwe, jest bardzo namacalne. Daj mi pić, mówi Jezus. Mówi do ciebie. Czy na to pragnienie Jezusa jestem w stanie odpowiedzieć? To zaproszenie do bycia w relacji. Może do tych nabożeń z Drogi Krzyżowej, czy Gorzkiej Żali, czy Adoracji Czwartkowej, do tego zatrzymania się przy słowie. Daj mi pić to również wyrażenie tego: chcę być z tobą, czy możesz ze mną czuwać. Przy modlitwie w Getsemani wcześniej będzie to zaproszenie Jezusa: czuwajcie ze mną, moja dusza jest smutna. Jak wiemy, uczniowie posnęli. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. To zaproszenie dla nas może do tego czuwania w Wielki Czwartek czy w Wielki Piątek, tej godziny przy Jezusie. A potem: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić. Jezus, który mówi, że potrzebuje mojej bliskości, modlitwy, tego pocieszenia, tego bycia z Nim, o wiele bardziej chce mnie obdarować. Prosiłabyś, a dałby ci wody żywej. Pan Bóg chce nam o wiele więcej dać, niż my. Wydaje nam się, że dajemy Mu przez tą godzinną modlitwę w tygodniu, w niedzielę, czy gdzieś tam ten pacierz rano, czy wieczorem, czy jakieś nasze inne różne formy pobożności. Czasem wydaje nam się, że takie bardzo obfite i tak dużo daliśmy, bo przecież Droga Krzyżowa na Koskową, czy Gorzkie Żale, czy coś jeszcze innego. O, gdybyś znała dar Boży, prosiłabyś, a dałby ci wody żywej. Tego Ducha Bóg chce nam dać, byśmy mieli w sobie życie, byśmy w tych różnych sytuacjach mieli umiejętność odczytywania znaków Jego bliskości i nie wątpili. Nawet kiedy przychodzą sytuacje trudne, nawet kiedy przychodzi krzyż, byśmy mieli Ducha Bożego, jak Jezus powierzali się Ojcu. I jak Jezus mówili: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, kiedy uderzają w nas różne doświadczenia czy zranienia ze strony innych. To bardzo poważne zaproszenie w tym czasie Wielkiego Postu, w połowie już praktycznie do tego trwania przy Jezusie, a jednocześnie ufnego proszenia, by dał nam wody żywej. W tym trwaniu przy Nim On też przeprowadzi nas, byśmy poznali prawdę o sobie, byśmy mogli się nawracać z naszych przywar, grzechów, słabości, których może sobie często nie uświadamiamy. I też chce nas przekonać, że On czeka, On szuka każdego człowieka zagubionego, nawet tego, który jest w tej znienawidzonej Samarii. Również dzisiaj Bóg szuka każdego, niezależnie od narodowości, od sytuacji, w jakiej jest. Bóg chce zbawić każdego. Potrzeba, by ludzie mogli usłyszeć, że jest ta możliwość, że Bóg ma moc przebaczać grzech i wzywa do nawrócenia. Wracajmy więc ufnością do tej relacji z Bogiem. Grzeszny człowiek spotyka Jezusa. Z pustej studni wytrysnęło nowe źródło. Można powiedzieć, że to spotkanie Jezusa z Samarytanką to jedna z piękniejszych historii miłosnych, kiedy spotyka prawdziwego oblubieńca. Niech Pan Bóg nam pomaga, byśmy w tym czasie trwali przy Nim i rzeczywiście odkrywali Boga jako oblubieńca, w sensie tego, który chce wypełniać te pragnienia, głody naszego serca, naszego życia, byśmy Jemu ufając byli naprawdę szczęśliwi i już nie pragnęli, bo mieli tą moc Ducha Świętego tryskającą w nas. Miłości Boga, pewności Jego bliskości, prowadzenia, a wreszcie też tego jasnego kierunku życia, sensu, że zmierzamy do życia wiecznego, do nieba. Życzę wszystkim dobrego tygodnia, wszystkim radiosłuchaczom z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i zapraszam na te poniedziałkowe spotkania biblijne. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Tym nie pobliżaj, gdzie z dala krzyż, tam z dala Bóg. Kto się w cierpieniach nie uniży, niepomny są w duch śmierci trwóg. Lecz kogo Bóg pod krzyżem zgiął, ten najzacniejszą cząstkę wziął. Lecz kogo Bóg pod krzyżem zgiął, ten najzacniejszą cząstkę wziął. Im większy krzyż, tym większe plony, przeciwnie nas to świadcza Pan. A deszcze łzawy nie zroszony, w pustyni się przemieniała. Płomieniu złoto pławi się, a człowiek gdy nie dolaknie. Płomieniu złoto pławi się, a człowiek nie dolegnie. Im większy krzyż, tym wiara żywsza i burzę srogiem przetrwa dąb. Silniejsza ona i prawdziwsza, gdy zrodzi się u krzyża stóp. Wyciska prasa wino z grom, przez krzyż Zbawiciel wszedł na tron. Helcińska trasa, wino z grą. Przez krzyż Zbawiciel wszedł na tron. Życia nie było większa, nim jednak radość rodzi się, jak olej wznieca ognia żar, tak mnoży krzyż miłości dar. Jak olej wznieca ognia żar, tak mnoży krzyż miłości dar. To ten miłości krzyża dał.